Nie, o, jeszcze nie, Boże, kłania się Państwu Wiesław Piech. Mili Państwo, to będzie trzeci odcinek poświęcony temu wielkiemu naukowcowi, którego praca bez wątpienia wpłynęła na dostępność ryżu na chińskich, na większości chińskich stołów, bo to nie było kiedyś takie oczywiste. I teraz pod tytuł Globalny wkład. Yuan nie tylko przyniósł korzyści Chińczykom, ale także zmienił losy wielu ludzi na całym świecie, zwłaszcza w krajach rozwijających się, które również były nawiedzane przez niedobory żywności, takie jak Chiny, jakich Chiny doświadczyły w przeszłości. No i tutaj jest taki, nie wiem jak to nazwać, taki kolaż pewnych danych dotyczących tego ryżu. Po angielsku wprawdzie, ale myślę, że to jest stosunkowo prosty język. I dobrze by było, żebyście Państwo się z nim zapoznali. Ja oczywiście, znaczy mam nadzieję, że zapamiętam, że nie zapomnę, żeby dołączyć to do, ten rysunek do portfeliotona. I teraz cytuję dalej. Od soboty ludzie na całym świecie przesyłali również kondolencje w związku ze śmiercią Yuana. Abdul Jabbar Jandio, pakistański rolnik i pracownik naukowy w Międzynarodowym Centrum Ulepszania Kukurydzy i Pszenicy, napisał na swoim koncie na Twitterze, że Yuan był globalnym bohaterem. Jest globalnym bohaterem. ONZ opłakiwało Yuana na swoim oficjalnym koncie na Weibo, pisząc, że Yuan wniósł wspaniały wkład w poprawę bezpieczeństwa żywnościowego i eliminację ubóstwa na świecie. Dziś opakujemy odejście prawdziwego bohatera walki o żywność. Chiński naukowiec Yuan Langping uratował miliony ludzi przed głodem, opracowując pierwszą odmianę ryżu hybrydowego. Jego spuścizna i misja walki z głodem są nadal żywe, napisał Departament Spraw Gospodarczych i Społecznych ONZ-u na Twitterze. Oprócz karmienia Chińczyków, technologia ryżu hybrydowego była promowana w ponad 60 krajach i regionach w celu zwiększenia bezpieczeństwa żywnościowego na całym świecie. Od rzeki Mekong poprzez Wietnam, wyspa Sumatra w Indonezji, Indus w Pakistanie, już do doliny Nigerii. Ryż hybrydowy ma obecnie obszar sadzenia wynoszący około 7 milionów hektarów. Chang Feng Tian, profesor w Szkole Ekonomiki, Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Uniwersytetu Renmin w Pekinie, powiedział Global Timesowi, że ryż hybrydowy nie tylko pomógł zbudować bezpieczeństwo żywnościowe Chin, ale także przyczynił się do globalnego bezpieczeństwa żywnościowego i stabilności w tej chwili. Plony z ryżu hybrydowego są o 20% wyższe niż w przypadku zwykłego ryżu. Yuan nie tylko pomógł wyżywić ponad 1,4 miliarda Chińczyków, znaczy może nie sam Yuan, ale jego praca, ale także sprawił, że kraje słabo rozwinięte kupują żywność na rynku międzynarodowym po normalnych cenach, ponieważ Chiny nie muszą kupować żywności na rynku międzynarodowym i w związku z tym nie zawyżają cen, powiedział Chang. Ryż hybrydowy przynosi również korzyści krajom rozwijającym się. Oprócz wysyłania nasion hybrydowych do krajów afrykańskich i azjatyckich, Yuan i inni chińscy naukowcy pomogli również w badaniach i pracowaniu technologii dostosowujących nasiona do lokalnego środowiska, pomagając w ten sposób radzić sobie z niedoborami żywności w wielu miejscach świata, powiedział Chang. Na przykład w Afryce technologia ryżu hybrydowego pomogła wielu krajom przezwyciężyć niedobór żywności. Na przykład rolnicy na Madagaskarze, którzy zasadzili ryż hybrydowy, uzyskali 7,5 tony ryżu z hektara, a najwyższy plon z hektara wynosi 10 ton. Zgodnie z komunikatem ambasady chińskiej, na Madagaskarze kraj ten aktywnie promuje technologię hybrydową w celu osiągnięcia samowystarczalności w dziedzinie tego zboża. I ostatni akapit, oprócz opracowywania i promowania hybrydowych nasion ryżu na całym świecie, Joan i jego zespół pomogli również rozwijać talenty naukowców w większej liczbie krajów. Jak podaje China News.com, zespół Joana w Hunan odwiedziło ponad 14 tysięcy osób specjalizujących się w ryżu hybrydowym i 3 tysiące uczonych naukowców oraz urzędników z 80 krajów rozwijających się. Tak, proszę Państwa, ja myślę, że to jest osoba, która zapadnie w pamięci. Ten Chińczyk jest człowiekiem, który zapadnie w pamięci wielu osobom na całym świecie, oby się tak stało. Natomiast cóż, jestem absolutnie pewien, że jego postać zupełnie jest nieznana w Polsce, gdzie przecież ryżuje się sporo, prawda? Ja oczywiście nie wiem, skąd ten ryż jest sprowadzany, czy to jest ryż z Chin, czy z Malezji, czy z Wietnamu. Myślę, że z wielu miejsc. I mogę tylko powiedzieć jedno. Nie potrafię odpowiedzieć na pytanie, który ryż jest najlepszy, bo Japończycy twierdzą, że ich ryż jest najlepszy, Chińczycy, że ich ryż jest najlepszy. No i tak dalej, i tak dalej. Malajowie oczywiście, że ich ryż jest najlepszy. No i dokładnie tak w każdym przypadku. To trzeba być koneserem ryżu. Poza tym, jak Państwo wiecie, różnią choćby nas i Chińczyków, a różne sposoby przygotowywania tego ryżu. Dla Chińczyka ryż musi być kleisty, czyli dokładnie odwrotnie niż dla nas, prawda? Jeśli mnie się zdarza zrobić ryż kleisty, no to jestem wściekły na siebie. Oczywiście nie wyrzucę tego, bo muszę to zjeść, ale jestem na siebie wściekły, że spartoliłem. Natomiast nie tylko Chińczyk, ale Japończyk nie zje takiego ryżu w ten sposób przygotowanego jak w Polsce, takiego sypkiego ryżu. No po prostu nie. Myślę, że nie wiem, jakie są powody stanu rzeczy, ale na przykład, a proszę sobie wyobrazić, jedzenie pałeczkami ryżu sypkiego. No to jest normalne, prawda? A więc myślę, że coś w tym, coś tutaj jest na rzeczy, że Japończycy i Chińczycy, zresztą w ogóle ludzie z Azji Wschodniej jedzą ryż kleisty. Nie wiem, jak to jest w innych miejscach, nie mam zielonego pojęcia, ale to są te takie niuanse, wydawałoby się niuanse, prawda, które nas odróżniają, znaczy nas Polaków. Zresztą mnie nie interesuje Europejczyków, mnie nie interesuje odróżnia ten właśnie sposób jedzenia ryżu, forma, nieforma, no właśnie, a sposób przygotowywania ryżu, czyli ryżu sypkiego, nas zdecydowanie odróżnia od tych, którzy ten ryż jedzą od tysięcy lat. No ale mamy swoją kulturę, prawda? Oni mają swoją kulturę, my mamy swoją kulturę. My lubimy tak, oni robią inaczej. I właśnie o to chodzi, żeby na świecie panowała różnorodność, a nie urawniłowka. A ten człowiek na pewno zasługuje na coś więcej. Chociażby na jeden szeroko rozpowszechniony artykuł, na przykład przez PAP w Polsce. No ale... No tak, ręce i nogi opadają. O cyckach jakiejś trzeciorzędnej czy dziesięciorzędnej aktorki to potrafią napisać cały artykuł, ale czy o tym, jak kto kogo zdradzał i dlaczego, to się będą rozpisywali wszyscy. Natomiast o ludziach ważnych lub bardzo ważnych dla świata Nie ma u nas miejsca w naszych portalach, dlatego że to nie są biali. Po prostu. Zwykły, ordynarny rasizm, ale w taki najgorszym tego słowa znaczeniu. Ja jestem, przypominam, ja jestem rasistą, ale rasistą w tym sensie, iż ja odróżniam rasy. Dla mnie człowiek czarny jest czarny, dla mnie człowiek żółty jest żółty, biały jest biały, a Indianin jeszcze to inna rasa. I koniec, kropka. I dla mnie to jest naturalne. Natomiast nie jestem nigdy szowinistą. Nie uważam, że któraś z ras jest lepsza lub gorsza. Nie. To w oczywisty sposób nie. To znaczy, chociaż właściwie do pewnego stopnia tak, bo uważam, że biała rasa to chyba należy do najgorszych ras na świecie. Ale to pewnie nie jestem. Pewnie jestem wyjątkiem wśród Państwa. Dziękuję. Kłaniam się, do usłyszenia.